Galacjan 5:13. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnijcie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Moim tekstem jest werset 15. Uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Jest wiele zagrożeń na przetrwanie kościoła lokalnego. Wiemy, że Kościół Jezusa jest bezpieczny, że zbawienie jest pewne. Jak ktoś uwierzył, jest zbawiony, nowonarodzony, ma życie wieczne. I w tym sensie ciało Jezusa jest bezpieczne. Ale przetrwanie kościoła lokalnego, zboru lokalnego, to jest inna zagadka. Już mówiłem kilka razy na temat, co może uśmiercić kościół. I mówiłem o wielu różnych czynnikach, które są bardziej z zewnątrz. Na przykład ekumenizm, albo przerost formy nad treścią, albo fałszywe nauki. I zazwyczaj takie zagrożenia są z zewnątrz i musimy pilnować, musimy dbać o dobrą naukę, musimy uważać, żeby nie wkroczyły takie wilki, nie, w owczej skórze. A ten fragment mówi bardziej o takim zagrożeniu wewnętrznym. Uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Czyli może być taka sytuacja, że Kościół jest zdrowy, jeśli chodzi o naukę, Kościół jest, powiedzmy, konserwatywny, w tym sensie, że nie pozwala, żeby świat nawierał takiej presji, żebyśmy pozwolili na wszystko, żeby nawet byli pastorzy, nie daj Boże, homoseksualiści, jak się zdarza niestety. Może być taki zdrowy, umiarkowany, nawet głoszący Kościół, który od środka się psuje. Jezus powiedział coś w tym rodzaju. Otwórzcie szybciutko objawienie Jana. Zaraz wrócimy do tego fragmentu. Objawienie Jana to będzie drugi rozdział. Objawienie 2:2. To jest przesłanie do kościoła w Efezie. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Prawie wszystko dobrze. I wydaje się, że ten Kościół dbał o to, żeby nie było żadnych zagrożeń z zewnątrz. Ale coś tutaj w środku tego Kościoła było nie tak. Opuścił pierwszą miłość. Przepraszam. A więc Jakie to są zagrożenia? Czy to są rzeczy, które naprawdę są realne? Czy są rzeczy, które mogłyby nas zniszczyć od środka? Mam kilka pomysłów. Większość chyba to będą takie oczywiste rzeczy, bo to są ludzkie problemy. A skoro my jesteśmy też ludźmi, to też mogą nam się wydarzać. Najpierw otwórzmy Księgę Liczb, rozdział 32. Księga Liczb, rozdział 32. Tak, mam nadzieję, że jest dobrze. Tak, i będziemy czytać od wersetu 7. Dlaczego zniechęcacie serca synów Izraela, aby nie przeprawili się do ziemi, którą dał im Pan? Tak właśnie postępowali wasi ojcowie, gdy posłałem z Kadesz Barnea, aby wyszpiegowali tę ziemię. Kiedy dotarli aż do doliny Eszkol i zobaczyli ziemię, zniechęcili serca synów Izraela, aby nie weszli do ziemi, którą Pan im dał. Kto nie pamięta tej historii, kiedy już Bóg obiecał Izraelowi, że wejdą w tą ziemię obiecaną, że to będzie naprawdę miejsce niesamowite, to wysłali dwóch. Mojżesz wysłał 12 szpiegów i tam weszli. 10 wróciło. Nie damy rady. Nie możemy. I tylko dwóch mówiło. Damy radę. Z Bogiem wszystko możemy, prawda? Co się wydarzyło? Zniechęcili serca synów Izraela. Czym? Swoim, tak powiem, krytykującym duchem. Wiesz co, nie wiem, co dobrze się mówi, ale są osoby, które mają pewien dar. Mają problem na każde rozwiązanie. Krytykują wszystko. Krytykują, czy jest za zimno, za gorąco, za wcześniej, za długie kazanie, za nudne kazanie, za to i za każdym razem mają jakiś problem, jakiś negatyw. To nie tylko jest złe w samym sobie, a tutaj czytamy, że to zniechęca innych. Uważaj, żebyś nie miał tego daru. Tego daru nie potrzebujemy. Prawda? Uwierz mi, każdy z nas w sobie ma coś takiego, żeby krytykować. Ja mówię, że prawdopodobnie każdy z nas musi bardzo uważać na to, żeby nie krytykować, bo wiadomo, są różne sytuacje, są różne osoby, są różne problemy. To, że jest coś może nie do końca tak, nie oznacza, że trzeba krytykować. Czasami można po prostu coś zrobić zamiast krytykować. I wiesz, to jest podwójnie źle, kiedy krytykujesz, a nic nie robisz. Nie? Kiedy robisz i jesteś zaangażowany i mówisz, wiesz co, może zrobimy to inaczej. Okej, to możemy rozumieć i możemy słuchać i możemy rozważać. Ale kiedy jest ktoś, kto nic nie robi i tylko ciągle krytykuje, to nie jest dobry przepis na przetrwanie Kościoła. To zniechęca I to zniechęci wszystkich dookoła. Na przykład nie uda się. Nie zróbmy tego, bo to się nie uda. Okej, może nie. Ale czasami warto coś spróbować, niż nic nie zrobić. A jeżeli nie uda nam się, zapytaj siebie, czy nie to przez twój brak wiary, że się nie udało. To nie oznacza, że każde przedsięwzięcie jest dobre i że mamy robić wszystko bezmyślnie. A więc starajmy się słuchać opinii różnych osób, ale uważaj, jeśli za każdym razem, kiedy ktoś chce coś zrobić, ty zamiast zachęcać, mówisz, nie, po co? To zniechęcisz wielu. Łatwo krytykować, nie? To jest, nie trzeba mieć nawet do tego daru. Jest w nas. W nas jest taka chęć, żeby krytykować. Krytykujemy polityków, krytykujemy sąsiadów, krytykujemy szefa, krytykujemy, nie daj Boże, żonę albo męża. Po dzisiejszym kazaniu Jurka chyba tego nie zrobimy. Ale jest to w nas, jest bardzo łatwo to zrobić. I trzeba uważać, żeby tego nie zrobić. I pamiętać, że to może zniechęcić osoby, które próbują coś zrobić. Może masz wymówkę. Mówisz, jestem realistą. A może jesteś pesymistą. Bardziej niż realistą. Dobrze jest być realistą, więc kiedy ja mam głupi pomysł, powiedz mi, Józefie, to jest głupi pomysł, okej. Ale jeśli za każdym razem wszystko jest źle, nic się nie uda, uwierz mi, nie w ten sposób ten Kościół powstał. Dzięki Bogu ten Kościół powstał, ale nie dlatego, że nikt nie chciał robić niczego i że każdy powiedział, nie uda nam się. Nie wszystko udało się, prawda? Ale mówiliśmy, spróbujmy tak, zróbmy tak, pójdźmy tam, zróbmy tak, spróbujemy. Jeśli Bóg pozwoli, może uda się. Jeszcze Księga Liczb, 11 rozdział. Księga Liczb, 11 rozdział. Werset 1. A lud zaczął się skarżyć, co się Panu nie podobało. Gdy Pan to usłyszał, bardzo się rozgniewał i ogień Pana zapalił się przeciwko niemu i pochłonął krańce obozu. Panu się nie podobało, kiedy lud zaczął się skarżyć. Czy modli się? Bo czasami kazania są nudne. Czy modli się za tych, którzy głoszą? Czy wiesz, że czasami nie jest łatwo wiedzieć, o czym mówić? Do kogo, dla kogo przygotować słowo? Mówisz mi, teraz jest trochę łatwiej, ale na samym początku nie wiadomo, czy będzie 5 osób wierzących, czy 5 osób niewierzących. I co przygotować? Na kogo? Czy modlisz się za tych, którzy głoszą? Może powiesz, taki jestem. Taką mam naturę, wiemy. Bo my też mamy taką naturę. Każdy z nas ma taką naturę. Łatwo krytykować. To, że taki jestem, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Co czytamy? Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Nasz tekst, to jest Galacjan 5 rozdział, mówi tak. Galacjan 5, werset 17. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne. Mało, niewiele czasu minęło od twojego nawrócenia, żebyś się przekonał o tej prawdzie. Może przez jeden dzień myślałeś, że obudzisz się na drugi dzień i będziesz aniołkiem, bezgrzesznym, pozytywnym, pełnym radości, bez humorów, ale już na drugi, trzeci, czwarty dzień zacząłem myśleć, może nie jest do końca jak myślałem, prawda? Jest natura cielesna, grzeszna, jest natura duchowa od Boga. I one są sobie przeciwne. To, że każdy z nas ma jakiś charakter, to jest oczywiste, prawda? A to nie oznacza, że zawsze ten charakter jest dobry. Oczywiście Bóg może używać każdego człowieka i czasami nasze charaktery się uzupełniają, ale nie oznacza, że do końca zawsze każdy charakter jest dobry. Jeśli twój charakter jest taki, że jesteś pesymistą i krytykujesz każdego za wszystko, mi się wydaje, że taki nie powinieneś być. Salomon napisał, że każda droga człowieka jest słuszna w jego oczach. Czy to nie jest prawda? Każdy z nas ma rację. Tak, musiałem tak powiedzieć, musiałem tak się zachować, musiałem tak reagować, musiałem tak. Zawsze mamy usprawiedliwienie. Uważaj, żebyś nie używał tej wymówki, tak jestem, żeby krytykować o wszystko, za wszystko i każdego. Filipian 2,14. List do Filipian 2,14. Nie będę czytał tego, co chciałem. Chciałem czytać całą Księgę Wyjścia i Księgę Liczb, bo tam jest chyba najwięcej na temat marudzenia, na temat krytykowania. To jest wasza praca domowa. 2,14. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów. Wszystko. Oznacza po grecku wszystko. Wszo. Tak? Wszystko bez szemrania. Wszystko. Jesteś winny tego? Czasami szemrzesz? Ja jestem winny. I w domu, i w kościele, i na ulicy. To jest praca domowa na ten rok, nie? Robić wszystko bez szemrania. Pamiętaj, to Bogu się nie podobało, kiedy lud zaczął się skarżyć. Mógłbym tu parkować cały dzień, ale pójdziemy dalej. Uważaj na krytykującego ducha i na marudzenie. Druga rzecz. 1 Koryntian 1,11. 1 Koryntian 1,11. Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? I trzeci rozdział, trzeci werset. Karmiłem, gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni, nie postępujecie na sposób ludzki? Skoro ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny ja Apolosa, to czyż nie jesteście cieleśni? Podziały, kliki. Według przekonań, według ulubionych pastorów, według tematu marodzenia. Nie? Tu jest grupa, która marodzi na pastora jednego. Tu grupa, która marodzi na to, nie wiem, na wybiór pieśni. Trzecia grupa ma swoją grupę i marodzi na coś innego. Uważaj na takie podziały głupie. Podziały i kliki też mogą zniszczyć Kościół od samego środka. Nie dawajmy miejsca diabłowi. Paweł i Barnaba mieli swoją kłótnię niestety. Pismo Święte mówi, że spór powstaje tylko dzięki pysze. Tylko. A więc kiedy jest spór, czy to jest spór w małżeństwie, spór w rodzinie, spór z Boże, spór gdziekolwiek, na pewno gdzieś jest pycha. Ktoś nie chce uniżyć się, ktoś nie chce przeprosić, ktoś nie chce przyznać się do błędu i powstaje spór. Ktoś nie chce ulegać, albo nikt nie chce ulegać, jest spór. Uważaj na podziały i na kliki. Może powiesz, a nie lubię tamtej osoby. Dlatego odsunam się. Nie musisz lubić nikogo. Ale masz kochać i miłować każdego. Nie wiem, kogo lubisz. Nie wiem, czy lubisz mnie. Ale masz miłować mnie i brata, i siostrę. Każdego. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Ósmy werset. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni. Czy nie jest fajnie, kiedy Bóg wyraźnie mówi o tym, do kogo się zwraca? Wszyscy. Wszystko róbcie bez szemrania. I ten mówi, wszyscy bądźcie jednomyślni. Współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Wszyscy. To zawiera ciebie. To zawiera mnie. Problem polega na tym, że zapominamy, co to jest miłość czasami. Ja nie muszę lubić wszystkich, bo nie jest łatwo lubić, prawda? Rozumiemy, jaka jest różnica, prawda? Mówię, tego pana nie lubię, ale ja będę mu głosił Ewangelię. Dlaczego? Bo kocham go i nie chcę, żeby poszedł do piekła, prawda? A więc miłość to jest robienie coś na korzyść kogoś innego. A więc być może nie daje mi żadnej korzyści, że ja kogoś kocham, ale nie o to chodzi. Prawdopodobnie lubię kogoś, bo mam z tego jakąś korzyść. Mam wspólną rozmowę, mam wspólne zdanie, mamy te same, nie wiem, gusty, hobby, ale jeśli chodzi o miłość, to miłość jest tylko po to, żeby druga osoba była zadowolona, szczęśliwa, miała dobrze. A więc uważajmy na takie podziały. Filipian 2 rozdział, o tym jeszcze parę rzeczy mówi. Filipian 2:3. Nie czyńcie nic. Filipian 2:3. Nie czyńcie nic. Jeszcze raz. Nic. Nic. Mówi konkretnie, nie? Nie czyńcie nic z kutliwości, ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Jeden z najtrudniejszych wersetów dla mnie w całej Biblii. Bądź szczery. Uważasz każdego człowieka za wyższego od siebie? To jest ciężko. Niech będzie, nie każdy dba nie tylko to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. Czy Jezus robił podział według tego, co mu się podobało, czy nie? Jezus miłował i uniżył się. Trzecia rzecz. Kaznodzieja Salomona, 7 rozdział. Uważaj na, jak to powiedzieć, przewrażliwość, mówi? Przewrażliwienie. Czyli nie bądź przewrażliwiony, prawda? Kaznodzieja, 7 rozdział. Werset 21. Nie zwracaj też uwagi na wszystkie słowa, które wypowiadają ludzie, byś nie usłyszał, jak ci złorzeczy twój sługa. Nie bądź przewrażliwiony. Jeśli chcesz się obrazić, na pewno znajdziesz sposób, przyczynę na to, żeby się zgorszyć. Jeśli masz cienką skórę, to na każdym kroku będziesz płakał. Bo ludzie patrzą różnie na różne osoby. Czasami szepczą do siebie. I ty mówisz, a wiem, że o mnie mówią, wiem, że jestem obrażony. Czy masz do siebie dystans? Czy potrafisz śmiać się z siebie? Mój tata zawsze mi mówił, słuchaj, Józefie, śmiej się i cały świat będzie z tobą się śmiać. Ale płacz i sam będziesz płakał. Uważaj. Wiem, że czasami life is brutal, prawda? Czasami jest tak, wiem. Czasami szef będzie krzyczał na ciebie, czasami żona, czasami mąż. I to Jurek załatwi ten problem w ciągu miesiąca chyba. Ale nie bądź tak przewrażliwiony, że na każdym kroku jesteś obrażony na kogoś. I że każdy musi uważać, jak mówić, jak chodzić około ciebie, żeby ciebie nie obrazić. I pamiętaj, można tego, nie jesteś w tej grupie, która i tam jest, bo nie wiedzą, jak mówić, żeby ciebie nie obrazić. Miej dystans do siebie, miej grubszą skórę. Wymówka. Ty powiesz, ja wiem, co on miał na myśli, kiedy to powiedział. Na pewno? Jest z Bogiem? Wiesz, co ona miała na myśli, kiedy to powiedziała? Albo kiedy spojrzała na ciebie, wiesz, może spojrzała na coś, która jest za tobą nawet. Nawet na ciebie nie spojrzała. A ty już obraziłeś się. A jeżeli nawet mówiła ta osoba coś, co ciebie obraziła, czemu dajesz ludziom, czemu ujawniasz swoje słabe punkty, żeby wiedzieli, jak cię drażnić? Jak wiecie, ja jestem, jak to powiedzieć, nie mam zbyt dużego wzrostu, jak widać. I nie pamiętam, żeby kiedykolwiek to było dla mnie problem, a więc rzadko ktoś ze mnie się śmieje, bo jest mi obojętnie. Możesz się śmiać, możesz nie nie obchodzi mnie to. Ale osoby, które mają na to jakieś przewrażliwienie, to tego zapraszają takie krytyki, takie dowcipy, bo człowiek ma taki charakter, że człowiek, kiedy wie, że coś kogoś drażni, to tym bardziej to robi, prawda? Tym bardziej. Ale jeżeli nie reagujesz, nie zareagujesz nic, to będą szukać kogoś innego. A więc miej grubą skórę. A moja mama mówiła mi zawsze, Józefie, nie będziesz się przejmował tym, co ludzie o tobie mówią, jeśli będziesz wiedział, jak rzadko o tobie myślą. Bo nie myślą o tobie cały czas. Myślimy o sobie. Prawda? Niestety. Druga wymówka. Jeśli chodzi o zranione uczucia, o przewrażliwienie, może powiesz, mówisz, ale wiesz, ja bym tego nigdy nie robił. Na pewno? Na pewno? Nikogo nie obraziłeś? Pismo Święte mówi, że jeśli nikogo nie obraziłeś słowem, jesteś człowiekiem doskonałym. Nie ma takich ludzi. Wszyscy upadamy. To nie usprawiedliwia tego człowieka, który ciebie zgorszył. Są kazania też na jego grzechy. A ja mówię ci teraz, że nie musisz reagować na każde słowo. Możesz ignorować. I będziesz o wiele bardziej szczęśliwy. Ten kaznodzieja 7, 22 mówi, wie bowiem twoje serce, że i ty wielokroć złorzeczyłeś innym. A więc pamiętaj, nie zwracaj uwagi na każde słowa, bo ty sam to robiłeś nieraz. Więc bądź trochę miłosierny, znając też swoje braki. Przysłów 18:19. Przysłów 18:19. Przysłów 18:19. Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż warowne miasto, a spory są jak rygle w zamku. To jest przykre, kiedy powstaje spór między dwoma osobami w kościele i podwójnie to jest przykre, kiedy to jest błaha sprawa, głupia sprawa, dlatego, że często jest tak, że ten spór, ten brat obrażony jest trudniejszy do zdobycia niż marowne miasto. Jest, Jest pewna linia, kiedy przekraczasz tą linię, to już jest ci ciężko wrócić. Bo jest ci głupio, bo obraziłeś o byle co. Uważaj. Miej dystans do siebie. List Jakuba, 3 rozdział. Trzeci rozdział, werset 1. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może trzymać na wodze całe ciało. Masz mieć grubą skórę, ale też uważaj na język. To, że każdy z nas ma mieć grubszą skórę, nie daje nam pozwolenia, żeby bezlitośnie mówić byle co o kimś, do kogoś, bo mają mieć grubą skórę. Są dwie strony medalu. Uważaj na język. I kto nie wie, jak dużo mówi Pismo Święte na temat języka. Ranisz komuś uczucia? Może z twojej winy. Może nie chodzi o grubość ich skóry. Może chodzi o nie o okiełznany język. Że nie potrafisz zamknąć usta. Może Bogu się nie podoba to, co mówisz. Może ty nie jesteś wysłany, żeby ten brat miał grubszą skórę. Może ty jesteś wysłany, żeby okazać miłosierdzie i miłość, i pomoc. Przysłów 18:21. Przysłów 18:21. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. Tak mały organ, język, może dać życie albo śmierć. Może ożywić, może uśmiercić. Może zdołować, może zachęcić, może budować, może zniszczyć. Do czego używasz swojego języka? 10:19, Księga Przysłów. Będziemy parkować tu przez kilka minut. 10:19. 10:19. Wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny. Kto nie przekonał się o tej prawdzie? Zacząłeś gadać, rozkręciłeś się i zanim mogłeś zatrzymać się, już mówiłeś 3 kłamstwa, obgadałeś 5 osób, i krytykowałeś cały Kościół. Wielomówność. Uważajmy. Śmierć i życie są w mocy języka. Do czego używasz języka? Do czego ja używam języka? Mówię do siebie. Przysłów 11:13. 11:13. Dopiero teraz zaczynam. Plotkarz wyjawia tajemnicę. Ale człowiek wiernego serca ukrywa powierzoną sprawę. Plotkarz! Czy jest coś dobrego w Biblii na temat plotek? Czy to jest twój dar? Taki jesteś? No taki jestem! Nie bądź taki! Nie plotkuj! Co mówi tutaj? Ukryj powierzoną sprawę. Nie musisz powiedzieć wszystko, co widziałeś, co słyszałeś. Przede wszystkim, jeśli słyszałeś, to nawet nie wiesz, czy to jest prawda, czy nie. Prawda? Grałeś kiedyś w grę telefon? Tak, się mówi głuchy telefon? Tak? Kto nie grał? Wiesz, jak po pięciu osób, czasami po jednej osobie, treść jest całkowicie inna. A ty masz to z pierwszej ręki. Nawet jeśli tak, to jest informacja dla wszystkich. 16:28. Człowiek przewrotny rozsiewa spory, a plotkarz rozdziela przyjaciół. A nie wiedziałeś, prawda? Nie wiedziałeś, że plotkowanie rozdziela przyjaciół? Daj spokój. Wiemy, jak to używać, prawda? Wiemy, do czego służy plotka. I ten werset występuje dwa razy w Księdze Przysłów identycznie. 18:8. Słowa plotkarza są jak rany i przenikają do głębi wnętrzności. Dwa razy Bóg to powiedział. Przenikają do głębi wnętrzności. Jakie masz wymówki? Kiedy ranisz komuś uczucia? Żartowałem! Czy twoje żarty zawsze są śmieszne tylko dla ciebie, a przykre dla drugiej osoby? To nie jest żart. Żart to jest coś śmiesznego, który nie zawiera nikogo z obecnych. Coś się wydarzyło, jakieś coś tam, ale kiedy mówisz do kogoś coś przykrego, śmiejesz się z kogoś, a on się obraża, bo ma cienką skórę, a ty mówisz, a żartowałem. Czemu on się nie śmiał, prawda? Czemu on teraz w sercu płacze? Bo to nie był żart. Biblia coś mówi o tych żartach, nie? Niedorzecznych. Dobra. Może masz taką wymówkę. Taki jestem. Plotkuję. Żyj z tym. Nie. Może masz taki charakter, żeby plotkować. To nie jest dobry charakter. To jest grzech. Nie używa tej wymówki. A propos tego, jest pewien problem w nas, że często lubimy coś zrobić komuś, a kiedy to się wydarza nam, to nie jest aż tak fajnie. Krytykujemy innych i mówimy, ale trzeba krytykować. Okej, a kiedy ktoś ciebie krytykuje, jak reagujesz? Czy w ogóle ktoś ciebie krytykuje? To jest pytanie. Bo jeśli nikt ciebie nie krytykuje, a ty ciągle krytykujesz, najprawdopodobniej wszyscy wiemy, że nie przyjmiesz żadnej krytyki. Znam takie osoby. Na wszystko mają opinię, ale nie próbuj mówić im niczego. Od razu będą obrażeni. Ja staram się nie być zbyt krytyczny, ale też staram się przyjmować. Bo wiem, że nie wygląda zbyt dobrze, kiedy ja krytykuję, a nie chcę przyjmować żadnej krytyki dla siebie. Jest ta pewna słabość w każdym z nas. Może twoja wymówka brzmi tak. Nie chcę mówić źle o tej siostrze, ale wiesz, i myślę, że to jest teraz usprawiedliwione, bo mówiłeś, nie chcę mówić źle, ale posłuchaj tego, co wiem o tym bratu. Nie chcę krytykować, ale posłuchaj. Wszystko jest okej teraz? Bo uprzedziłeś nas, że nie chciałeś? Nie chciałbym plotkować, ale posłuchaj mojej plotki. To nie działa. Nie w ten sposób. Dobra, ostatnia rzecz. Obiecuję. Ostatnia rzecz. Jest więcej, ale wybrałem tylko 5. Drugi list do Koryntian, 2 rozdział. 10 werset. Wybrałem to na sam koniec, dlatego że to jest pewne rozwiązanie na każdy problem. 2 Koryntian 2:10. A komu wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeśli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was wobec Chrystusa, aby w nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem nie są nam nieznane. Co może zniszczyć Kościół od środka? Brak przebaczenia. Brak przebaczenia. Nie, już nie. Jezus powiedział, jeżeli twój brat przychodzi do ciebie i przeprosi, masz mu przebaczyć. A jeśli 7 razy w ciągu dnia, ile razy trzeba przepraszać? Przebaczać. Jezus powiedział 7 razy dziennie. Chyba Jezus przygotował nas do małżeństwa, prawda? 7 razy dziennie? No, czasami chyba tak. Wszyscy upadamy. Prawda? Wszyscy potrzebujemy przebaczenia. Problem polega na tym, że mamy dumę. Mamy honor. Nie przebaczę. Obraził mnie i teraz mój honor został, jak to się mówi?
Urażony.
Dobra. Uwierz mi, najbardziej będziesz cierpiał ty. Ty będziesz miał problem. Bo ten brak przebaczenia szybko przemienia się w gorycz. A gorycz w sercu to jest coś strasznego. Już nawet nie możesz patrzeć na tę osobę, usłyszeć jego imienia, mówić o nim. Dlatego mówię, brak przebaczenia to będzie ciebie najbardziej bolało. Ten mąż miał wielki problem. Jakie mamy wymówki na to? Tego bym nigdy nie zrobił, co on mi zrobił. Na pewno? Na pewno nigdy, nie mów nigdy. Piotr tak powiedział, Panie, może wszyscy, ale ja tego nie zrobię. Uważaj. Co mówi Księga Przysłów, 16 rozdział, przed upadkiem, co mówi, nie pamiętam dosłownie, pycha poprzedza zguby, a wyniosły duch upadek. Nie mów nigdy. 16:18. Ale, brat Józefie, ty nie wiesz, co ona mi zrobiła. Też nie wiem, co ty zrobiłeś Bogu. A Bóg ci przebaczył wszystko. I uwierz mi, każdy z nas zrobił więcej, o wiele więcej przeciwko Bogu, niż ktoś przeciwko tobie. Dlatego Jezus powiedział nam o tym słudze, któremu Pan wybaczył wielką sumę. Chyba 10 tysięcy talentów. A potem on wyszedł i znalazł kogoś, który był mu winien kilka grosz. I nie mógł przebaczyć temu. No nie, oddaj mi, nie przebaczę. Jak to możliwe? Dlatego Pismo Święte mówi nam w Efezjan 4:32. Efezjan 4:32. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Wszelka gorycz, wszelka złośliwość nie będą usunięte, nie? Bądź dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Jak i wam Bóg przebaczył? Czy Bóg ci przypomina codziennie to, co On ci przebaczył? Czy Bóg ciebie dzwoni każdego rana i mówi, słuchaj, pamiętaj, że ty zbluźniłeś 10 tysięcy razy rocznie, a ja ci przebaczyłem? On tego nie robi. A ty tak przebaczasz innym? Nie zapomnę. Unikam ciebie. Przebaczam, ale nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Nie wiem. Wiem, że są sytuacje różne w życiu, ale uważaj, bo brak przebaczenia to najbardziej będzie na twoją niekorzyść. Czego brakuje? Brakuje miłości. Brak przebaczenia to jest z braku miłości. Jezus powiedział, że świat będzie wiedział, że jesteśmy Jego uczniami, kiedy będziemy mieli miłość do siebie nawzajem. Jeśli miłujesz Boga, jeśli ja miłuję Boga, jak mogę nie przebaczać? Apostoł Jan powiedział to w ten sposób. Wysłuchaj, to jest napisane tak. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Amen. Mówimy, że kochamy Boga, ale nie możemy przebaczyć sobie nawzajem? Wydaje mi się, że kiedy nie przebaczamy, to coś w nas, że brakuje w nas tej miłości Boga. Może tak jak Kościół w Efezie, opuściliśmy pierwszą miłość. Kochamy siebie bardziej niż Boga. I dlatego nie przebaczamy. A więc już ostatni werset. Hebrajczyków 12:15. Hebrajczyków 12:15. Zaczęliśmy od wersetu Galacjan, który mówi: uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. A tu kończymy. Uważajcie, 12:15, uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Gorycz nie tylko skala ciebie, a to może wielu skalać. To może zniszczyć twoje małżeństwo, twoją rodzinę, twój kościół, ciebie na pewno. Gorycz nie przynosi żadnego dobrego owocu. Uważajmy, abyśmy się wzajemnie nie zjedli. Amen.